Donald Trump z wiadomością do Putina i Zełenskiego: zakończcie tę głupią wojnę. Minister finansów zaczął wypłacanie z budżetu subwencji na utrzymanie Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajcie, o jakiej sumie mowa. W faktach także doniesienia z angielskich boisk piłkarskich. Łukasz Fabiański po tym sezonie odejdzie z West Hamu. Zaczniemy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Dwie osoby są ranne po zderzeniu ciężarówki z dostawczakiem na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Katowic między węzłami Radomsko i Mykanów jest zablokowana. Uważajcie także na dolnośląskim odcinku A4. Tylko lewą stroną w kierunku Wrocławia przejedziecie między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Tam osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. Donald Trump wezwał Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego do zakończenia konfliktu na Ukrainie, apelując o 30-dniowe zawieszenie broni. Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym podkreślił konieczność zakończenia tej głupiej wojny. Tymczasem ambasada USA na Ukrainie wydała w piątek ostrzeżenie dla obywateli amerykańskich o możliwym szeroko zakrojonym ataku lotniczym Rosji w najbliższych dniach. Trump, planujący podróż do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, zagroził sankcjami za nieprzestrzeganie rozejmu i zadeklarował zaangażowanie w rozmowy pokojowe. Ponad 100 samolotów z Pakistanu i Indii wzięło udział w środę w godzinnej walce powietrznej, podało dowództwo pakistańskiego lotnictwa. Jak dodano, jeden z pięciu indyjskich samolotów zniszczonych w tym starciu został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Pozostałe maszyny strącono chińskimi rakietami powietrze-powietrze. Co więcej, Pakistańczycy twierdzą, że w tym starciu Indusi stracili 2 lub 3 najnowsze myśliwce Rafale. Minister finansów zaczął wypłacanie z budżetu subwencji na utrzymanie Prawa i Sprawiedliwości. Po kilku miesiącach sporów o wysokość należnych środków, partia otrzymała wczoraj pierwszy przelew. Jego wysokość wynika z decyzji podjętej w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą. Szczegóły zebrał Tomasz Skory. Posłuchajcie, o jakiej sumie mowa.
Przelew, który dotarł dziś do PiS, skarbnika partii cieszy, ale nie zupełnie. Pierwsza wypłata nie jest częścią wynoszącej 26 milionów subwencji pełnej, ale pomniejszonej do 15 milionów decyzją PKW.
Przyszła rada subwencji, ta oczywiście okrojona niestety.
Mówi Henryk Kowalczyk. Pomniejszenie o prawie 11 milionów to skutek stwierdzonego przez komisję korzystania przez Komitet Wyborczy z niedozwolonych środków w ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu. Skarbnik więc wylicza.
Kwota roczna minus 10800 podzielona na 4. No tak, 3700 tam z kawałkiem.
Tyle właśnie kwartalnie zaczął otrzymywać PiS. To mniej niż by chciał, ale więcej niż otrzymywał dotąd, czyli nic.
To także są fakty.
Uczestnicy Biegu Pamięci i Pojednania pokonali w piątek ostatni odcinek 10-dniowej sztafety. 1 maja wyruszyli z Dachau i dziś w ciągu dnia dobiegną do Oświęcimia. Sportowcy pokonują ten dystans w polsko-niemieckich parach. Chcą w ten sposób celebrować pamięć ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, Auschwitz i Dachau. Ten bieg to duże wyzwanie.
To są rzeczywiście spore wymagania techniczne, logistyczne. Czasami gdzieś tam coś zgrzyta, ale staramy się to szybko naprawiać i w ten sposób tak naprawdę jesteśmy w stanie w tej chwili już coraz dokładniej, coraz punktualniej przybiegać na metę, bo mamy po drodze także mnóstwo różnych spotkań w miejscach pamięci. Dzielimy się, tak jak to ma miejsce w klasycznej sztafecie. W naszym przypadku jest to zazwyczaj para mieszana polsko-niemiecka, która przebiega 10 kilometrów i przekazuje symboliczną pałeczkę kolejnej parze. W ten sposób pokonujemy właśnie dziennie dystans około 100 kilometrów.
Wyjaśniał Arkadiusz Dziura, jeden z uczestników biegu. Łukasz Fabiański odchodzi z West Hamu United. Angielski klub nie przedłuży z nim kontraktu, który wygaśnie po trwającym sezonie. Jak długo Fabian grał w West Hamie? O tym w faktach mówił Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
7 lat i w tym czasie rozegrał dla londyńskiego klubu 215 spotkań. Trener Graham Potter, żegnając 40-letniego Fabiana i 3 innych piłkarzy odchodzących po sezonie z klubu, powiedział o nich: znakomici profesjonaliści na boisku i poza nim, uwielbiani przez wszystkich w klubie. 18 maja możliwe, że Fabiański rozegra ostatni mecz w barwach Młotów. Dla niego i pozostałych odchodzących klub planuje zorganizować ceremonię pożegnalną przed domowym meczem z Nottingham Forest.
A teraz w faktach czas na rozmowę. Między innymi o odczucia po wyborze nowego papieża Leona XIV. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ambasadora Polski w Watykanie, Adama Kwiatkowskiego.
Panie ambasadorze, zaskoczony pan jest tym wyborem. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy komentują ten wybór. To nazwisko było na liście tych, którzy byli wymieniani, ale nie tak często. I z pewnością myślę, że dzisiaj mogą uśmiechać się ci, którzy mówili, że jak ktoś wchodzi na konklawę papieżem, to wychodzi kardynałem.
No. Kardynał Parolin miał być takim kandydatem prawie pewnym. Tutaj włoscy watykaniści mówili, jak będzie krótko, będzie Parolin. Było krótko.
Było bardzo krótko, jak na takie, trzeba to chyba powiedzieć, inne niż wszystkie do tej pory konklawe, bo po pierwsze było więcej kardynałów i to dużo więcej. Po drugie, kardynałowie przyjechali tutaj z takich państw, które nigdy nie było reprezentowane w kolegium kardynalskim. Po trzecie było, może ten wynik też o tym świadczyć, zdecydowane większe grono kardynałów, którzy mieli za sobą epizod życia zakonnego i przecież nowy papież też zakonnikiem w swoim czasie był. Był też generałem Augustynianów, więc... Ale było tych takich rzeczy, które można było powiedzieć, były po raz pierwszy sporo i to chyba co najważniejsze, ja też o tym wielokrotnie mówiłem, że ci kardynałowie bardzo często nam wspominali, że oni się wzajemnie nie znają. W związku z tym tak szybki wybór drugiego dnia konklawę, no dla mnie osobiście jest jakimś zaskoczeniem.
Spodziewał się pan, panie ambasadorze, że będzie dłużej to trwało?
Mnie się wydawało, że trwać to będzie dłużej, choć czytając opinie watykanistów, tych stąd i tych spoza Rzymu, ten wczorajszy dzień, ten czwartek dominował jako ten dzień, w którym kardynałowie mieli tą decyzję podjąć, a podjęli.
Fascynujące jest właśnie to, że tak nieznające się grono, tak duże grono, to największe grono kardynalskie w ogóle w historii, tak różnorodne i tak szybko decyduje się, no i to jest wybór zaskakujący, powiem ostrożnie, z kilku powodów. Pan ambasador powiedział o tym, że zakonnik, to drugi zakonnik papież, teraz, ale bardzo długo nie było zakonników wśród papieży, ale też Amerykanin. To znaczy wydawało się, że Watykan, Kościół nie zdecyduje się na Amerykanina.
No tutaj była taka dyskusja, która się toczyła wśród tych, którzy komentują życie watykańskie, czy Włosi pozwolą sobie na kolejnego nie Włocha, bo przecież to jest... Tak jak pan redaktor powiedział, pierwszy w historii papież ze Stanów Zjednoczonych, no ale czwarty papież nie Włoch. I tych Włochów w kolegium, tak. I tych Włochów w tym kolegium kardynalskim jest no coraz mniej.
No właśnie, ale to jest jakby jedno pytanie, bo Kuria Rzymska tutaj może być też troszkę zaskoczona, bo po papieżu Franciszku, który próbował reformować Kurię Rzymską i częściowo ją zreformował, przychodzi ktoś ze Stanów Zjednoczonych. Kościół amerykański od dawna mówił o potrzebie większej transparentności finansowej, decyzyjnej, także prawnej stolicy apostolskiej. To może być zapowiedź jakiegoś kierunku.
Ja myślę też, że mówiąc o tym, że to konklawe było krótkie, powinniśmy chyba również wspomnieć o tym, że przygotowania do tego konklawe już najkrótsze nie były. Było 12 kongregacji, na których spotykali się kardynałowie, ci, którzy później poszli do Kaplicy Sykstyńskiej i dokonywali tego wyboru, ale byli tam też obecni ci kardynałowie, którzy przekroczyli już 80 lat i tam tak naprawdę odbywała się dyskusja o stanie Kościoła, dyskusja o jego finansach, dyskusja o jego sytuacji w różnych częściach świata. I to może znaczyć, że ten czas został przepracowany przez to kolegium, kierowane przez kardynała Re, dziekana kolegium, który nie był obecny na konklawę, bo ma już ponad 80 lat, tak naprawdę ponad 90 lat, że te dyskusje zaowocowały tym, że ten wybór nastąpił tak szybko.
Nastąpił szybko, jest zaskakujący. Ja wrócę jeszcze na chwilę do jego imienia. Leon XIV, to też jest pewne zaskoczenie, bo raczej była mowa o tym, że może się odwoła do Franciszka, Franciszek II, że może odwoła się do Pawła VI, Paweł VII, może do Jana XXIII, Jan XXIV, to nagle odwołujemy się do papieża, no, który funkcjonował na przełomie XIX i XX wieku, Leon XIII. Wybitny papież, niewątpliwie, ale obawiam się, że szerokiej opinii katolickiej niekoniecznie bardzo znany.
Tak, no teraz na pewno od wczorajszego wieczora wszyscy wertują historię, sprawdzają poprzedników Leona XIV, w tym tego ostatniego papieża, który rzeczywiście rządził no ponad 100 lat temu, ale właśnie na przełomie wieków, sprawdzają, dlaczego wybrał takie imię, jaki był ten pontyfikat. To też nie był krótki pontyfikat, pamiętajmy, że to były inne czasy. No, dzisiaj budzimy się w takiej nowej rzeczywistości. To jest pierwszy dzień, w którym stolica apostolska, w którym Kościół wkracza z nowym papieżem, który nie był aż tak znany jak inni kandydaci na stolicę Piotrową, ale jednocześnie papieżem, który miał olbrzymie doświadczenie, bo tak jak pan redaktor mówił, on pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, dodajmy z Chicago. To może być dla Polaków ważne. Część życia spędził tu w Rzymie jako generał zgromadzenia Augustianów, no ale potem został wysłany do Peru, tam był biskupem.
No, wcześniej
tam
też był w Peru, bo on przecież pracował przez lata jako biskup.
Tak, ale tam jakby rozpoczął swoją biskupią posługę, po czym wrócił do Rzymu stosunkowo niedawno i został prefektem dykasterii, przez którą przechodzą tak naprawdę nominacje większości, bo nie wszystkich, ale większości biskupów. I w tym czasie też został kardynałem. To jest kardynał z tego samego konsystorza, co kardynał Ryś, czyli to jest przedostatni konsystorz papieża Franciszka.
I można powiedzieć, że to jest też bardzo młody kardynał. No to też trzeba powiedzieć. Też się szykuje długi pontyfikat.
Tak, po pierwsze powiedzmy, że to jest jeden z tych kardynałów, który ma najkrótszy staż w kolegium kardynalskim. To jest stosunkowo młody kardynał, on nie skończył, przepraszam, stosunkowo młody papież. Musimy się też już przyzwyczaić do tego.
Prewos tylko Leon XIV.
Tak, stosunkowo młody papież, bo przecież on jeszcze nie skończył 70 lat. Ale też papież, który tak myślę o tym, co działo się wczorajszego wieczora. Papież, który był prefektem dykasterii, można powiedzieć, był ministrem rządu watykańskiego, ale też taki papież, który nie był nigdy na pierwszym planie. On był z tyłu, on był, można powiedzieć, skromny, uczestniczył w bardzo wielu wydarzeniach, ale nigdy nie starał się wybijać.
Był postacią pierwszoplanową?
Ja w tych momentach, w których go obserwowałem, wydawało mi się, że on jest właśnie taką postacią drugoplanową.
Nauczy się grać pierwsze skrzypce, no bo teraz to on będzie absolutnie w centrum nie tylko Kościoła, nie tylko państwa watykańskiego, ale i do pewnego stopnia światowej polityki. Papież nie ma wielu dywizji, ale ma znaczenie polityczne.
Panie redaktorze, ja powtarzam to, co widzieliśmy wszyscy dosłownie kilkanaście dni temu. Na pogrzeb papieża Franciszka pokazał znaczenie stolicy apostolskiej nie tylko jako centrum religii katolickiej, nie tylko jako centrum religii chrześcijańskiej, również jako centrum.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ambasadora Polski w Watykanie, Adama Kwiatkowskiego. Całej rozmowy możecie już teraz posłuchać w internecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej również w Faktach o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.